Samorząd, oligarchia czy demokracja to temat już ostatniej, czwartej debaty związanej z 30-leciem odrodzenia samorządów w Polsce na antenie Radia Gdańsk. Witam Państwa, Piotr Kubiak, witam także gości. Małgorzata Tarasiewicz, działaczka społeczna z Sopotu.
Dzień dobry Państwu.
Jan Śpiewak, wiceszef Stowarzyszenia Energia Miast, warszawski samorządowiec ujawniający m.in. patologię dzikiej reprywatyzacji w Warszawie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Na początek takie małe zastrzeżenie. Wszyscy dzisiejsi goście naszej debaty kandydowali do samorządów, startowali, ubiegali się także o prezydenturę w swoich miastach. Jan Śpiewak, prezydenturę Warszawy, Małgorzata Tarasiewicz, prezydenturę Sopotu, Marek Formela, prezydenturę miasta Gdańska. To łączy naszych dzisiejszych gości, ale również łączy ich to, że przyglądają się pracy samorządów, patrzą na ręce władzom, często bardzo ostro recenzują. Wielu komentatorów mówi, że za ostro, a jak będzie dzisiaj, to za chwileczkę się okaże. Na początek może zaczniemy od kwestii takiej, jakbyście Państwo jednym słowem, a może zdaniem określili te 30 lat samorządów w Polsce. Sukces, porażka, gospodarność, niegospodarność, oligarchia, społeczeństwo obywatelskie. Może na początek Małgorzata Tarasiewicz.
Oczywiście formalnie mamy do czynienia z demokracją, ale jednak to, jakbym określiła samorządność w Polsce, jak funkcjonują samorządy, to niestety jest coś w rodzaju oligarchii. Przez te wszystkie lata nie wykształciły się mechanizmy, które pozwalałyby mieszkańcom na efektywną kontrolę i wpływanie na władze samorządowe i niestety jedyne słowo, które w tej chwili najbardziej odpowiada z tych, które pan zaproponował, to jest właśnie oligarchia i klientyzm.
Za chwilę będziemy rozwijali ten temat i będę prosił pani Małgorzato o uzasadnienie. A teraz propozycja odpowiada Janowi Śpiewakowi?
Znaczy, samorządy na pewno bardzo wiele osiągnęły, mówiąc o takich rzeczach chociażby jak absorpcja środków unijnych, czy taki elementarny obsługa obywateli, czy mówimy o dowodach osobistych, czy mówimy o wydawaniu jakichś pozwoleń, tablic rejestracyjnych. Z tym sobie samorządy, z takimi prostymi działaniami radzą sobie nieźle. Ale niestety gdzieś tam dalej, wyżej, gdzie sprawy dotyczą już większych pieniędzy, większych interesów, no to widzimy, że te samorządy w bardzo wielu przypadkach zamieniły się właśnie w tego typu zamknięte, oligarchiczne grupy, które kontrolują ogromną część życia obywateli, a tak naprawdę odpowiedzialność tych osób czy kontrola tych osób jest bardzo, bardzo niewielka.
I teraz na to samo pytanie odpowiada Marek Formela. Może usłyszymy jakieś inne sformułowanie niż oligarchia?
Nawet jakbym bardzo chciał, to nie mógłbym się nie zgodzić z tym, co usłyszałem. Już obserwujemy współczesny nowy autorytaryzm. No w mojej ocenie samorząd zachowuje co prawda fasadę instytucji demokratycznej, wywodzi się z wolnych wyborów, rzeczywistą rywalizację, demokratyczną rywalizację obozu rządzącego i opozycji obserwujemy co kilka lat. Natomiast nastąpiła tak silna petryfikacja struktur władzy, także na skutek błędów lewicy na początku XXI wieku i wprowadzenia niekadencyjnych okresów sprawowania władzy, nieograniczonych kadencjami okresów sprawowania władzy, że w istocie aparat wyłaniany w trybie demokratycznym zbudował bardzo silny, scentralizowany system rządzenia, który skupia władzę tak naprawdę w jednym ośrodku, a często w jednej głowie. I tak już jako puenta do tych naszych rozważań, to jutro czy pojutrze jest jakaś debata na temat 30-lecia samorządu organizowana w Gdańskiej Świątyni Demokracji, czyli w Europejskim Centrum Solidarności. I na 7 prelegentów, 7 reprezentuje przedstawicieli władzy, z tego 5 związanych z jednym środowiskiem politycznym. Tak jakby demokracji nie tworzyli obywatele, także ci, którzy wybory przegrywają, ale uzyskują poparcie i uczestniczą w wielkiej debacie, w wielkim sporze o kształt swoich lokalnych społeczności, a nawet przy okazji jubileuszu 30-lecia są wykluczeni jako... To jest demokracja władzy, a nie demokracja obywateli. I to w Gdańsku jutro czy pojutrze towarzystwo z osady Platformy Obywatelskiej będzie pokazywało.
Pytanie do Małgorzaty Tarasiewicz. Powiedziała pani, że samorząd kojarzy się z oligarchią. Kiedy pani zauważyła takie, jakie są cechy tej oligarchii, którą pani, nie wiem, obserwuje w Sopocie czy w Trójmieście? Kiedy pani zauważyła, że właśnie samorząd to jest oligarchia, czyli jak mówi definicja, forma rządów, tutaj chodzi akurat ujęcie państwowe, ale jest to forma rządów w państwie oznaczająca dosłownie władzę nielicznych, a więc uprzywilejowanych grup, które w porównaniu do innych obywateli mają z jednej strony największy wpływ na rządy państwowe, gdyż sami je sprawują, a z drugiej w sferze ekonomicznej to do nich trafia większość dóbr. Kiedy pani zauważyła te przejawy, objawy oligarchii na swoim terenie, gdzie pani żyje, w Sopocie, w Trójmieście czy w Polsce? I co było, jakie były najostrzejsze tego przejawy? Małgorzata Tarasiewicz.
Przede wszystkim dlatego właśnie zaczęłam zajmować się lokalną polityką, ponieważ wstrząsnęła mną sytuacja, jaką obserwowałam wokół siebie w Sopocie, że właśnie my jako mieszkańcy nie mamy właściwie wpływu na to, co dzieje się w naszym mieście, mimo że właśnie uczestniczymy w demokratycznych wyborach i wybieramy władzę, ale że decyzja w rzeczywistości należy praktycznie do osób najbogatszych. W naszym przypadku są to deweloperzy, też bogaci biznesmeni, osoby zawiadujące tutaj korporacjami, które zarządzają hotelami, ponieważ jesteśmy właśnie miastem, jak wiadomo, uzdrowiskowym. I te grupy interesu w rzeczywistości decydują o tym, co w naszym mieście się dzieje. Natomiast wszelkie próby takich oddolnych działań partycypacyjnych, na przykład, co prawda udało nam się wprowadzić budżet obywatelski.
No właśnie, jednak jest jakiś taki niestety promień światła, czy nie?
Tak, wydawało się, że to był promień światła. Niestety, mimo że Sopot był pierwszym miastem w Polsce, które budżet obywatelski wprowadziło, to jednak w tej chwili to właściwie można się wstydzić tego budżetu obywatelskiego w Sopocie, ponieważ mechanizm, w jaki sposób jest wprowadzany, procedury są niejawne. Właściwie radni zrobili sobie z tego taką maszynkę do przepychania tych projektów, które im odpowiadają, a my mimo że upominamy się o to, żeby też uczestniczyć na przykład w komisjach, obserwować pracę i decydować o projektach, jest to absolutnie niemożliwe i tak dzieje się w wielu sprawach, których usiłujemy uzyskać wpływ na miasto. No stąd myślę, że jest uprawnione moje stwierdzenie, że rządzą tutaj najbogatsi. My właśnie usiłujemy bronić miejsc w Sopocie przed wyburzeniem, przed gentryfikacją. I właśnie tak przygotowując się do tego programu, myślałam o tym, że jakiś czas temu spalił się człowiek bezdomny, który po prostu nocował w takim kompleksie budynków przeznaczonych do wyburzenia, ponieważ tam właśnie powstanie kolejny hotel i że właściwie nie poznaliśmy nawet jego imienia i nazwiska i że należałoby się tym taką sprawą zająć, bo to jest niesamowicie smutne, że nasze miasto pustoszeje. Coraz mniej osób tutaj rzeczywiście żyje jako w mieście, z którym wiąże jakieś plany. Jedyne, staliśmy się miastem, gdzie wynajmuje się Kupuje się apartamenty na wynajem, gdzie inwestuje się po to, żeby na tym mieście zarabiać, a nie żeby się rozwijało i żeby tutaj się fajnie żyło.
Jan Śpiewak, z perspektywy Warszawy, gdzie pan stoczył i toczy cały czas batalię o to, żeby odpowiedzialni za reprywatyzację, w wyniku której 40 tysięcy, ponad chyba 40 tysięcy osób straciło dach nad głową. Jak to właśnie z tej perspektywy warszawskiej pan patrzy na to, co powiedziała pani Małgorzata Tarasiewicz o Sopocie? Jak ten rozwój oligarchii wygląda w Warszawie? Bo pan się z tą, zdaje się, oligarchią, bo tak chyba można nazwać układy, które panują w Warszawie, pan się zderzył bardzo mocno, pan poniósł bardzo duże straty, można powiedzieć osobiście, na panu ciążą wyroki. Jak to wygląda z perspektywy Warszawy i jakie pan widzi podobieństwa, można powiedzieć, powiem tak, jakie podobieństwa widzi pan z Sopotem, ale także z Trójmiastem, bo kolejnym będzie, kolejną osobą, którą wywołam do odpowiedzi, będzie Mark Formela. Ale to na razie Jan Śpiewak.
Myślę, że tutaj jest bardzo wiele podobnych punktów. Oczywiście mówimy o miastach dość dużych albo zamożnych, gdzie są po prostu wielkie pieniądze. I oczywiście te wielkie pieniądze są w tych miastach związane dzisiaj głównie z działalnością deweloperską, czyli z działalnością budowy nowych budynków, wydawania pozwoleń na budowę, przejmowania gruntów, i to jest bardzo związane z lokalnymi układami władzy. Tak wygląda dzisiaj nasze prawo. Mieszkańcy właściwie nie mają wpływu na to, jak budowane, zabudowywane są ich miasta. To wszystko jest w rękach polityków i lobby deweloperskiego, i to oczywiście prowadzi do gigantycznych nadużyć i korupcji, też prowadzi do niszczenia zabytków, betonowania terenów zielonych, zabudowy klinów napowietrzających. Rządzą tylko i wyłącznie pieniądze, więc jeśli chodzi o Warszawę, Sopot, Gdynię, Gdańsk, to myślę, że tutaj są bardzo duże podobieństwa. Oczywiście w mniejszych miejscowościach te lokalne układy będą w różny sposób inny, że tak powiem, rządzić i gdzie indziej będą szukać dochodów. Więc ja walcząc w Warszawie, no oczywiście też się zderzyłem z potężnym tutaj układem. Mówimy de facto o władzy, która, jednej ekipie, która można powiedzieć rządzi Warszawą od 1994 roku. Mówię o prezydencie Święcickim z Platformy Obywatelskiej, potem był pan Paweł Piskorski również z Platformy Obywatelskiej, później był dopiero Lech Kaczyński i to była taka krótka przerwa, a potem znowu mamy kilkanaście lat rządów Platformy Obywatelskiej. No i to pokazuje, jak bardzo te samorządy są dzisiaj zabetonowane, jak ciężko jest w nich o zmianę. Obywatele mają bardzo umiarkowane, ograniczone narzędzia do tego, żeby tę władzę kontrolować. No i jeśli dodamy do tego, że brak właśnie z tych narzędzi typu referendum lokalne, czy jakieś inicjatywy uchwałodawcze, czy konsultacje wiążące społeczne, to jeśli dodamy do tego jeszcze kwestię tego, że prokuratura czy inne instytucje publiczne, które w teorii powinny kontrolować tą władzę, też często z tą władzą są gdzieś tam dogadane, z tą samorządową, no to pozostaje po prostu tylko zapłakać. A do tego jeszcze oczywiście dochodzi ogromny wpływ lokalnych mediów, które też są uzależnione bardzo często od lokalnej władzy, która daje reklamy, która jakby pozwala przeżyć tym lokalnym mediom. A jeśli mamy takie większe miasta, no to też oczywiście jest kwestia tego kartelu medialnego, który dzisiaj ma ogromny wpływ na naszą rzeczywistość, gdzie kandydatom niezależnym jest bardzo trudno się przebić, bo mamy po prostu tak spolaryzowane media, że jedne media są za ekipą rządową, a drugie media są za Platformą Obywatelską, i tego miejsca jest bardzo niewiele, co pokazały wyniki ostatnich wyborów. To nie tylko w Warszawie, ale w Łodzi, w Białymstoku, w Trójmieście chyba tak samo, chociaż nie patrzyłem na te wyniki, gdzie 90% głosów zebrali kandydaci PO i PiS-u. I po prostu na takie ruchy oddolne obywatelskie no nie ma miejsca, i ta nasza demokracja no lokalna jest naprawdę bardzo, no bardzo, że tak powiem, no w takim stanie dość opłakanym, chociaż oczywiście frekwencja wyborcza jest dość wysoka, ale w tych miastach dużych, no to ten konflikt się toczy wokół tej wielkiej polityki, a nie lokalnych spraw, które w teorii powinny być najważniejsze w samorządzie.
A dlaczego one nie są najważniejsze? To jeszcze według oczywiście Jana Śpiewaka, dlaczego te sprawy nie są najważniejsze?
No bo mówi,
że powinny być.
No bo jesteśmy wszyscy zakładnikami tej wojny Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, która się toczy od wielu, wielu lat. Duże miasta, te bogatsze miasta są bastionami liberałów i głosują niezgodnie z własnymi, chociażby ci mieszkańcy z własnymi interesami często, tak? Ale zgodnie z jakąś tam tożsamością własną. No ja pamiętam, to w ramach anegdotki mogę powiedzieć, że właśnie pamiętam taką rozmowę, jaką miałem kilka dni po wyborach, zadzwoniła do mnie taka starsza pani i mówi, no tam, że tam ma ogromny problem z warszawskim ratuszem, chodziło o użytkowanie wieczyste, tam dorzucili ogromnych pieniędzy i zdaniem nieuczciwie, niesprawiedliwe, no i nagle ta starsza pani musiała płacić jakieś gigantyczne pieniądze. No i zapytałem jej, no powiedziałem jej, że no właśnie przegrałem wybory i że specjalnie nie mam możliwości jej pomóc, ale zapytałem, na kogo głosowała i powiedziała mi, że głosowała na Rafała Trzaskowskiego. No i po prostu ten człowiek może, co ja mam więcej zrobić po prostu w tej sytuacji, gdy osoby, które są poszkodowane bezpośrednio przez działalność tych władz miejskich i tak głosują za tymi władzami. No a potem wybory mają konsekwencje i się przekłada na to na mnóstwo rzeczy, tylko że jakby w dniu wyborów ludzie są tak ponakręcani, że już te kwestie, które są bliskie ich życia, w ogóle jakby gdzieś tam schodzą na drugi plan.
I tu musimy, panie Janie, postawić kropkę. Zapraszam na kilka minut przerwy i po przerwie będziemy kontynuowali debatę o samorządzie.
Sponsorem audycji jest nowa marka premium na mapie Trójmiasta. DS Zdunek, Gdańsk, Miałki Szlak 35. ds-zdunek.pl.
Sponsor audycji Developer Professional 24. Mieszkania bezczynszowe w domach dwulokalowych. Professional24.pl.
Sponsor programu autoryzowany serwis Volkswagen, Seat, Skoda, Makurat, Auto Miraz, Gdańsk, Zawodników 2.
Na dobre rozkręcają się korki w Trójmieście. Na przykład na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni już od Wiśniewskiego redukujemy biegi i powoli jedziemy praktycznie do Starego Burza. Również na Hutniczej gęsto między Puczką a estakadą w stronę właśnie Gdyni Centrum, a w przeciwnym kierunku od Puckiej aż do Ronda Przydąbrowskiego w Rumi. Jedziemy zderzak w zderzak. Podobna sytuacja na granicy Rumi i Redy. W zasadzie w przeciwnym kierunku jadąc, czyli Krajową Szóstką. Od wjazdu do Redy powoli toczymy się do rozwidlenia w kierunku Wejherowa i Półwyspu Helskiego. W Gdańsku na dojeździe do obwodnicy Trójmiasta na razie jeszcze względny spokój, chociaż już małe korki pojawiły się przed rondem de la Salle, jadąc w stronę Brentowa. Natomiast na wyjeździe z Gdańska na Kaszuby wciąż stoimy od Otomińskiej do Nowatorów, z przeciwnego kierunku od samego Leźna aż do Nowatorów zderzak w zderzak. 603 3x06 to numer SMS-owy do autopilota.
Sponsorem audycji jest nowa marka premium na mapie Trójmiasta. DS Zdunek, Gdańsk, Miałki Szlak 35. ds-zdunek.pl.
Sponsor audycji Developer Professional 24. Mieszkania bezczynszowe w domach dwulokalowych. Professional24.pl.
Sponsor programu autoryzowany serwis Volkswagen, Seat, Skoda, Makurat, Auto Miraz, Gdańsk, Zawodników 2.
Zbliża się 14.30.
Wiadomości regionalne. Wtorek, Kociewie.
Robert Silski. Niewielkie zainteresowanie zajęciami opiekuńczymi w największych miastach na Kociewiu. Według wcześniejszych deklaracji w Trzewie miało wziąć w nich udział około 30 dzieci. Do szkół przychodzi jednak tylko połowa. Podobna sytuacja jest w Starogardzie Gdańskim. Z deklarowanych 90 uczniów w zajęciach bierze udział 15. Miasto zleciło wcześniej testy na obecność koronawirusa u pracowników wszystkich 6 podstawówek, mówi Janusz Stankowiak, prezydent Starogardu Gdańskiego.
Postanowiliśmy, mimo tego, że nie mamy żadnego dofinansowania z zewnątrz, poddać testom na koronawirusa 150 pracowników oświaty. Jak się okazało, wszyscy ci pracownicy są zdrowi, co nas bardzo cieszy i co daje nam poczucie bezpieczeństwa, że otwierając placówki oświatowe, wprowadzamy dzieci w bezpieczną przestrzeń.
Przetestowanie 150 osób kosztowało około 40 tysięcy złotych. Testy sfinansowano z budżetu miasta. Dzienny dom seniora powstanie w Gniewie. Miasto otrzymało na jego utworzenie ponad 300 tysięcy złotych dofinansowania z programu Senior Plus. Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg, a otwarcie jest planowane na styczeń przyszłego roku. Ponad 100 tysięcy złotych na utrzymanie swojego dziennego domu seniora otrzymała inna kociewska gmina, Skarszewy. Dom seniora od 4 lat działa przy ulicy Gdańskiej, a z jego oferty korzysta 30 starszych osób. Gmina otrzymała też 44 tysiące złotych na utrzymanie klubu Senior Plus, który mieści się w budynku dawnego dworca. Obie placówki mają wkrótce wznowić działalność po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Są granty na działania społeczne w powiecie tczewskim. Nabór wniosków do kolejnej edycji programu Działaj Lokalnie ogłosiła właśnie Fundacja Pokolenia. Można otrzymać nawet 6 tysięcy złotych wsparcia, mówi Małgorzata Pelplińska z fundacji.
Powinny rozwijać wolontariat, powinny zakładać współdziałanie mieszkańców, powinny wynikać z jakiejś diagnozy przeprowadzonej w tej małej lokalnej społeczności, powinny służyć szerszemu gronu. Nie musi powstać nic fizycznie, może być to akcja, mogą być to warsztaty, może być to szkolenie, może być to wzmocnienie jakiejś zdolności lokalnej społeczności, wykorzystanie doświadczenia członków młodszych, starszych tych społeczności.
Dzięki wsparciu w poprzednich edycjach programu zrealizowano m.in. warsztaty integracyjne, zbudowano plac zabaw z elementów z recyklingu, powstała też sąsiedzka książka kucharska. O dofinansowanie swoich działań mogą ubiegać się grupy nieformalne i organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. Rozpoczyna się remont ulicy Gimnazjalnej w Starogardzie Gdańskim. Prace na jednej z najstarszych ulic w mieście potrwają 2 miesiące. W tym czasie będzie ona całkowicie zamknięta dla ruchu. Wykonawca położy nową nawierzchnię, ułoży też nowe chodniki z betonowej kostki. Miasto zapłaci za to prawie 400 tysięcy złotych. Zabytkowy fortepian Bechsteina wrócił po renowacji do szkoły podstawowej nr 5 w Tczewie. W lutym rozpoczęto internetową zbiórkę na odnowienie instrumentu. Fortepian jest już odrestaurowany i może służyć uczniom, mówi dyrektor szkoły Gabriela Makać.
Radość, bardzo miłe to jest. Od zewnętrznej stolarki, czyli korpus, skrzynia rezonansowa, klawiatura, pedalizacja. Te elementy, które odpowiedzialne są za akustykę, muteczki, to wszystko zostało wymienione. Mamy pomysł na to, żeby stworzyć być może z organizacjami pozarządowymi warsztaty muzyczne dla dzieciaczków. No chcemy, żeby po prostu służył dalej.
Koszty renowacji wartej 42 tysiące złotych częściowo pokryła szkoła. 12 tysięcy zebrano w internetowej zbiórce, do której wciąż można się przyłączyć. Szczegóły są na radiogdańsk.pl.
Trzydziestolecie samorządu terytorialnego. Debata na antenie Radia Gdańsk.
Witam po przerwie. Piotr Kubiak. Kontynuujemy naszą debatę zatytułowaną Samorząd, oligarchia czy demokracja. Witam naszych gości. Małgorzatę Tarasiewicz, działaczkę społeczną z Sopotu.
Dzień dobry Państwu.
Jana Śpiewaka, wiceszefa Stowarzyszenia Energia Miast Warszawskiego Samorządowca, ujawniającego między innymi patologię dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, i Marka Formele z Gazety Gdańskiej, portalu Wybrzeże 24.
Dzień dobry.
Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, o cechach, o tym, jakie cechy oligarchiczne są w samorządzie warszawskim. Jan Śpiewak bardzo ostro recenzował i mówił o tym, jak ujawniał reprywatyzację warszawską. Na pewno jeszcze do tego tematu podczas debaty wrócimy. Ale teraz czas na Marka Formele, który spróbuje nam odpowiedzieć na pytanie, albo nam odpowie, jakie cechy ma oligarchia w Trójmieście, bo taką ocenę przedstawił nam na początku naszej debaty pan Marek Formela. Jakie cechy ma oligarchia, jeśli ona jest, oczywiście, jeśli będzie potwierdzenie wcześniejszych sądów pana Marka Formeli? Kiedy zaczęła się kształtować? No i może już zapytać warto, jak możemy z nią walczyć? Marek Formela.
Autorytaryzm organów samorządu, to powinniśmy powiedzieć otwarcie, także tych samorządów, których pracą się interesujemy, no wynika także ze stosunkowo wysokiego poparcia społecznego. Co powoduje, że zasiedzenie tych lokalnych polityków jest upoważnia ich do swoistej bezczelności wobec respektowania uprawnień obywateli zapisanych nawet w ustawie o samorządzie.
Ale poparcie z czegoś wynika, panie Marku. Muszę wejść w słowo.
No, z systemu, który przez lata jest tworzony. To nie jest przypadek, że jutrzejsza debata w ECS-ie jest pokazem demokracji władzy, a nie demokracji obywatelskiej. Jeśli wśród 7 uczestników panelu 5 wywodzi się z tej samej osady politycznej i nie ma nikogo, kto jak Małgosia, czy ja, czy pani lider, czy Janek Śpiewak, wnosiliśmy do debaty publicznej inny punkt widzenia, inną wrażliwość, to dzisiaj ujawnia się na bardzo prostym przykładzie, jak lokalna oligarchia jest spójna i geograficznie koherentna. No to jest system, który od 2002 roku na skutek niestworzenia systemu rotacji, którego jakby zawierzenia, że wybór bezpośredni wójta, prezydenta, burmistrza ubezpiecza demokrację. Tam żonka towarzyszyła panu Janikowi, bodajże też panu Gintoftowi Dziewałtowskiemu, politykom lewicy, którzy wówczas kształtowali tę ustawę. No to jest w ogóle straszny błąd. Wyhodowaliśmy dokuczliwy wrzut na funkcjonowaniu polskiej demokracji, z którym nie możemy sobie poradzić, bo pan się pyta o przejawy oligarchii. No Małgosia je doskonale zna z Sopotu, zresztą ja też z Gdańska. No przecież to nie jest normalna sytuacja, kiedy prezydenci miast wydają zarządzenia we własnej sprawie, są beneficjentami własnych decyzji, delegują się do rad nadzorczych, z własnych decyzji czerpią osobiste korzyści, menedżerów, których kontrolują w spółkach lotniczych, tak jak to było w przypadku Sopotu. Prezydent Karnowski, wydelegowany przez kolegę partyjnego Mieczysława Struka, kontrolował prezesa lotniska, a jednocześnie tego samego prezesa lotniska powołał, żeby w imieniu gminy Sopot, czyli także Małgosi, kontrolował pracę zarządu Hala Gdańsk-Sopot. No, dziesiątki takich decyzji, dziesiątki relacji, które uzależniają obywateli od jednoosobowej wielokrotnie decyzji prezydenta miasta, któremu Rada Miasta w tej konstytucji samorządu średnio jest potrzebna do zachowania dobrostanu, wytworzyły bardzo silne relacje klientystyczne. Te relacje są w różnych samorządach, mają różne natężenie, ale generalnie one są częścią deformacji polskiego samorządu i to, że dopiero od 1,5 roku przerwano ten toksyczny ciąg zdarzeń, no to na pierwsze efekty na naprawy jakości lokalnej demokracji, uwzględniając zarzuty, które podniósł też Janek Śpiewak, czyli wpływ deweloperów, gentryfikacja, która jest naszym wspólnym doświadczeniem, czego przejawem jest Oliwa, lekceważenie obywateli, no z ostatnich kilku dni przykład uchwała obywatelska złożona w Radzie Miasta Gdańska w sprawie nie uchylenia, ale tylko przeniesienia w czasie z powodu pandemii uchwały krajobrazowej została przez rządzącą Platformę Obywatelską, zresztą obywatelską należałoby wyśpiewywać, utrącona na poziomie komisji, mimo że podpisało się pod uchwałą ponad 700 osób, że to jest ileś losów ludzkich, więc samorząd stał się autorytarny, bezczelny i pozbawiony społecznej empatii. Kapitał decyduje o tym, jakie wybiera kierunki swojego działania. Obywatelom pozostawiono budżet obywatelski. My się spieramy przy całym szacunku dla tej instytucji o drobiazgi, podczas gdy na naszych oczach albo zabudowuje się kliny napowietrzające, albo przekazuje się kilka hektarów gruntu na targu siennym naprzeciwko Bramy Wyżynnej w ręce dewelopera zagranicznego, która nie ma pieniędzy na uruchomienie spółki, albo narzuca się parking podziemny na głównym mieście wbrew opinii lokalnej społeczności, którą się lekceważy, którym ceny komercyjne będą przekraczały 10 zł, chowa się umowy tego typu przed oczami obywateli, którym pozostaje wieloletnie dochodzenie prawdy w trybie sądownictwa administracyjnego. No, tylko beneficjenci mogą się jutro spotkać w ECS-ie, bo ich samopoczucie jest dobre. Samopoczucie obywateli moim zdaniem jest dużo gorsze.
Ostre słowa, no ale temat jest bardzo kontrowersyjny, jak się okazuje, czyli działalność samorządów, samorządowców. Oczywiście dalej dyskutujemy na temat tego, czego samorządy by chciały, co zrobić z samorządami. I tutaj chciałbym przytoczyć 21, może nie wszystkie, 21 test samorządowych. Chciałbym zasygnalizować tą kwestię, którą w ubiegłym roku podpisali samorządowcy, głównie kojarzeni z Platformą Obywatelską. Wielu komentatorów uznało, że te 21 test samorządowych to tak naprawdę próba rozbioru Polski, to wypowiedzenie posłuszeństwa państwu, a byli też komentatorzy, którzy stwierdzili, że samorządowcy jakby w pełnej krasie pokazali tak naprawdę, o co im chodzi, a mianowicie o przekształcenie swoich gmin, swoich województw w takie udzielne księstwa. Małgorzata Tarasiewicz, nieraz rozmawialiśmy na antenie Radia Gdańsk o tezach, 21 tezach samorządowych. Czy pani zdaniem te 21 tez to nie był taki testament tych współczesnych samorządowców, który pokazał ich prawdziwe oblicze i może jest to też sygnał, że coś trzeba zmienić z samorządem?
Na pewno tak. Ja jeszcze chciałabym zacząć od tego, że kiedy usłyszałam o tych 21 tezach, które w sposób oczywisty nawiązują do 21 tez, znaczy nazwą nawiązują do 21 tez solidarnościowych, uznałam to za coś w rodzaju uzurpacji, takiej bezczelności, z tego powodu, że sama będąc działaczką opozycji odczułam to bardzo boleśnie, że ktoś, kto właśnie jest, popiera oligarchię, jest jakby działa w imieniu deweloperów, tutaj usiłuje pokazać, proponując tę nazwę 21 tez, że jest jakby kontynuatorem działań robotników, stoczniowców z czasów opozycji antykomunistycznej. No, myślę, że
przejęcie spuścizny.
Przejęcie spuścizny i to w sposób taki zupełnie bezczelny i praktycznie nie było wielu głosów sprzeciwu przeciwko akurat temu aspektowi tego przejęcia. Natomiast dla mnie to była rzeczywiście jedna z najbardziej bolesnych spraw i trudno było mi uwierzyć, że coś takiego ma miejsce. Natomiast wracając do tej kwestii, czy oni, samorządowcy, chyba 800 samorządowców, którzy podpisali się pod tymi tezami, czy pokazali swoje prawdziwe oblicze, no na pewno tak. Tutaj właśnie myślę, że takim ważną tezą, która to pokazuje, jest teza numer 4, która mówi o tym, że należy znieść kadencyjność, która dopiero co została wprowadzona, burmistrzów i prezydentów miast.
Co ustrojowy dla nas, argument.
Tak, dla nas jako mieszkańców to jest wspaniała wiadomość, że ta kadencyjność zostanie wprowadzona, ponieważ weźmy prezydenta Karnowskiego, który od lat 90. rządzi Sopotem, więc to byłby oddech świeżego powietrza nareszcie i myślę, że należałoby też wprowadzić kadencyjność radnych, dlatego że na przykład w Sopocie też radni są tymi radnymi praktycznie od lat 90. niektórzy. Więc próba likwidacji, propozycja tego rodzaju, żeby to zlikwidować, jest po prostu ośmieszająca dla autorów tych 21 tez. Tam jest jeszcze teza na przykład dotycząca przejęcia przez samorządy kontroli nad mediami publicznymi i tutaj od razu przychodzi mi do głowy sprawa sopocka, kiedy właściwie te media, te gazetki, które my nazywamy gadzinówkami, które ratusz wydaje, właściwie są ulotkami wyborczymi, laurkami dla działalności obecnej władzy, więc co by to było, gdyby jeszcze dodatkowo lokalna władza przejęła media publiczne? No byłaby to rzeczywiście następne narzędzie do spacyfikowania jakichkolwiek odmiennych nastrojów. To, że możemy teraz mówić na antenie Radia Gdańsk, pokazuje, że rzeczywiście jakaś alternatywa musi być. I myślę, że ta forma decentralizacji, którą proponują tezy, jest o tyle śmieszna, że oni chcą decentralizować, chcą schodzić niby na dół, ale zatrzymują się na poziomie władz samorządowych. Nie schodzą już, nie widzą mieszkańców, dlatego że my właściwie jako mieszkańcy chcielibyśmy mieć większy wpływ, ale władzom samorządowym, sądząc po tych tezach, wydaje się, że wystarczy, że oni wszystkim w sposób taki autorytarny zarządzą i mieszkańcy już będą tym usatysfakcjonowani.
Właśnie, w preambule tutaj do tez samorządowych czytamy tak. Chcemy Polski samorządnej i solidarnej, w której mieszkańcy sami decydują o losach swoich lokalnych wspólnot. I teraz pytanie do Jana Śpiewaka. O to stwierdzenie, czy tutaj ci, którzy podpisywali te 21 tez samorządowych, no to kierują się dobrem wspólnot lokalnych, czy swoim dobrem, wyłącznie partyjnym, politycznym, osobistym, bo takie opinie wśród komentatorów były. I która z tych tez jest dla pana zaprzeczeniem w ogóle idei samorządności? Czy taką tezę pan znalazł?
Oj, teraz ja już nie mam przed sobą tych tez, już dokładnie nie pamiętam. Myśmy jako Stowarzyszenie Energia Miast, myśmy stworzyli własne...
Wy macie swoje tezy, tak.
Myśmy mieli własne 21 tez i my zaproponowaliśmy właśnie radykalną demokratyzację ustroju samorządowego. Jedną z takich postulatów chociażby jest zmiana ordynacji wyborczej. Dzisiaj ordynacja wyborcza w samorządach jest taka, że właściwie, żeby mieć radnych, to trzeba przekroczyć przynajmniej 10% poparcia, a nawet czasem więcej. I to jest ordynacja, która no, jest bardzo niedemokratyczna. Jeśli chodzi o ten postulat likwidacji kadencyjności, no to jest, pokazuje charakter, tak, tych postulatów. Ale i tam oczywiście, i tam była propozycja chociażby zlikwidowania też Urzędu Wojewody. No, ciekaw jestem, jak dzisiaj by to wyglądało w dobie epidemii, prawda, koronawirusa, gdyby władze centralne no, nie pomagały samorządom, czy nie koordynowały działań w związku z epidemią. No, mielibyśmy tutaj naprawdę straszne warunki.
No właśnie, panie Janie, przepraszam, że przerwę. Pan obserwował zachowania na przykład samorządu i Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. One były bardzo podobne do zachowań w Gdańsku. Czy Rafał, tutaj taka może wrzucę taką uwagę związaną z wyborami prezydenckimi. Czy Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy, on dawał sobie radę z tym kryzysem, czy nie? Czy dałby sobie radę z tym kryzysem, kiedy zostałby prezydentem?
Znaczy ja tutaj bym rozdzielił dwie rzeczy. Oczywiście jedna to jest kwestia tego, jak są zarządzane szpitale i tego, co widzimy. No tutaj bardzo długo chociażby trwa i kosztuje ogromne pieniądze budowa szpitala południowego, z czym samorząd warszawski sobie po prostu nie radzi. Widać, że te nakłady, które są potrzebne, no są poza zasięgiem samorządu, chyba że zmieniłoby się ich finansowanie. Dzisiaj z tym finansowaniem nie jest pewnie najlepiej. Można by to wymyśleć, żeby to działało w jakiś sposób lepszy. Ale co moim zdaniem jest ciekawsze, jakby jest odpowiedź na kryzys w warstwie gospodarczej. Rafał Trzaskowski zareagował na ten kryzys jak taki typowy liberał, czyli w momencie, prawda, spadku dochodów, to co robią neoliberałowie? Tną wydatki, tak? I on też tnie wydatki, on tnie inwestycje, on tnie etaty. Została zawieszona przynajmniej w jakiejś formie część budżetu obywatelskiego. I gdyby tak zachował się dzisiaj rząd centralny, czyli że gdyby powiedział, ok, no to my na skutek kryzysu teraz wstrzymujemy, nie wiem, na przykład wypłatę 500+, no to byśmy mieli tutaj do czynienia naprawdę z gigantycznym kryzysem gospodarczym. I tak ten kryzys będzie poważny, ale ta odpowiedź, myślę, pokazuje, jak bardzo w takim starym myśleniu ciągle są ci samorządowcy chowani. Warszawski samorząd ma dobrą bardzo sytuację finansową mimo wszystko, ma możliwości zadłużania się dodatkowego, emisji obligacji, naprawdę nisko oprocentowanych, ale mimo to w sytuacji, gdy powinien zadziałać antycyklicznie, gdy powinien wpompować pieniądze w gospodarkę lokalną, żeby ta gospodarka nie padła, no to tnie się wydatki. Myślę, że to jest bardzo charakterystyczne. Więc tutaj ten kryzys pokazał z jednej strony właśnie słabość samorządów w takich kryzysach pannarodowych czy narodowych, a z drugiej strony pokazał, że te samorządy no, mają jednak taką wyobraźnię ciągle z lat 90., tak? Że jakby nie patrzą na to szerzej i nie wyciągnęły wniosków z różnych debat, które toczyły się w ciągu ostatnich lat, jeśli chodzi o gospodarkę.
W kontekście właśnie 21 test samorządowych, jaka jest opinia Marka Formeli? Który z tych punktów szczególnie pana redaktora zbulwersował? No i może jeszcze poprosiłbym o komentarz do słów pana Jana Śpiewaka o samorządzie warszawskim właśnie w czasach epidemii i samorządzie, i może nawiąże pan również do samorządu gdańskiego. Czy samorządy radzą sobie i poradziły sobie z tym kryzysem?
Ja przypominam sobie, że reagowaliśmy bardzo szybko na 21 postulatów, mając też taką refleksję, o której powiedziała Małgorzata, że sięgnięto po rekwizyt historyczny, zupełnie nieadekwatny do celów politycznych i czasu, w którym po niego sięgnięto, więc też uważaliśmy, że była to uzurpacja dla podkreślenia tej samorządowej rebelii, bo uważam, że to była zapowiedź samorządowej rebelii. Być może gdyby nie pandemia, to ona by się jakoś tliła, ponieważ tych samorządowców było wielu, chociaż jeden, który przyjechał, wyraźnie powiedział, jeden z prezydentów miasta, że nie będzie w tej szopce politycznej uczestniczył i wyjechał z Gdańska. Co ciekawe, wśród uczestników, i to aktywnych, był obecny prezydent Warszawy, pan Trzaskowski. No dzisiaj, jeżeli startuje, czy zapowiada start, bo przecież kampanii jeszcze nie ma, mimo że, jak twierdzi pani Grękiewicz, zbierają gdzieś tam podpisy ci państwo, startuje na urząd prezydenta RP, no to powinien sobie przeczytać artykuł 3 Konstytucji, który mówi, że Polska jest państwem jednolitym, czyli wszelkie działania, które wcześniej podejmował, są niespójne z tym, co w tej chwili ma zamiar robić. Wyborcy powinni sobie zadać pytanie, w którym garniturze był autentyczny, czy wtedy, kiedy pod pomnikiem poległych stoczniowców kroił tort i podpisywał deklarację, czy teraz, kiedy mówi, że będzie walczył o demokrację w nowym uniformie. Czy samorządy sobie radzą? No samorządy sobie, i to jest chyba nasza wspólna, jak sądzę, odpowiedź, przepraszam, że tak upraszczam, ale wydaje mi się, że samorządy po prostu, zewsząd słyszeliśmy głosy, wręcz żebraninę o pomoc do państwa. Ci wszyscy lokalni mędrcy, którzy znakomicie dystrybuowali środki na rozmaite fundacje, także jak się okazuje w Warszawie na fundację tajnej współpracowniczki Służby Bezpieczeństwa, która zajmowała się rozpracowywaniem jednego z księży. Ci wszyscy mądrale nagle bez wsparcia Skarbu Państwa okazywali się bezradni. No przypominam, że 17 marca podczas sesji Rady Miasta Gdańska pani prezydent Dulkiewicz wykazała się zawstydzającą ignorancją, ponieważ powiedziała, że nie jest w stanie nic zrobić, ponieważ nic nie może. No w ten sposób poinformowała swoich pracodawców, że nie zna ani przepisów ordynacji podatkowej, która upoważnia ją do podejmowania decyzji w zakresie podatku od nieruchomości, ani kodeksu cywilnego, który upoważnia ją do ewentualnego zawieszania czy znoszenia w przypadku istotnego interesu podatnika opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. No mieliśmy za to represje wobec zwykłych obywateli, którym najpierw kazano jeździć w zatłoczonych tramwajach, a przez cały okres pandemii nie zwolniono ich z opłat parkingowych. Stosując represje wobec obywateli, sobie zapewniając bezpłatne parkingi w centrum miasta. No, samorząd jest bezwzględny i nieczuły na potrzeby obywateli.
To jeszcze jedno pytanie, panie redaktorze, bo chciałbym, żeby wszyscy nasi goście odpowiedzieli na to pytanie. Czy trzeba zreformować samorząd? Króciutko, dosłownie 10 sekund. I czy warto było, i czy ten samorząd był dobrze zreformowany, czy te 30 lat jest stracone, czy nie? Może na to pytanie prosiłbym o odpowiedź. 10 sekund.
Samorząd powinien podlegać nieustannej reformie. Reforma w 2002 roku zawierała wadliwe elementy, one zostały wyeliminowane i nie powinniśmy uważać, że samorząd jest kwintesencją demokracji.
Małgorzata Tarasiewicz.
Czy ja bym przede wszystkim dążyła do tego, żeby samorząd był mniej upartyjniony i żeby rzeczywiście wprowadzać jak najwięcej narzędzi partycypacyjnych, tak żeby mieszkańcy mieli jak największy wpływ na zarządzanie miastem.
Czy 30 lat było stracone, czy nie? Jan Śpiewak, dosłownie 20 sekund.
Myślę, że to jest pytanie, na które się nie da odpowiedzieć 20 sekund. Myślę, że nie było stracone w niektórych obszarach, ale w niektórych naprawdę dokonaliśmy ogromnego kroku wstecz, jak chociażby kwestie urbanistyczne czy ochrony środowiska. To są rzeczy, które niestety zostały zaprzepaszczone i będzie bardzo trudno naprawić te błędy.
Bardzo dziękuję za udział w debacie Samorząd, oligarchia czy demokracja. Gośćmi Radia Gdańsk byli Małgorzata Tarasiewicz, Jan Śpiewak i Marek Formela.
Obywatele z opozycji.
Dziękuję bardzo. Piotr Kubiak.
Do widzenia.